chcesz zacząć działać, zmienić coś w swoim otoczeniu? Myślisz, aby założyć organizację pozarządową?
Masz pomysł, ale nie wiesz do końca, jak go zrealizować, nie masz na to pieniędzy, brakuje ci sponsora, narzędzi.
Zrób to sam. Pokażemy ci, jak to zrobić na przykładzie naszej organizacji.
Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście w ramach projektu Kulturalny Instruktaż Obywatelski NGO Zrób to sam. Dzisiaj naszym gościem jest Tomasz Pawłowski z Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, a projekt, przypomnę, finansowany jest w ramach projektu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich przez Narodowy Instytut Wolności, Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Będziemy dzisiaj rozmawiać tak bardzo na czasie, bo mieliśmy rozmawiać o tym, skąd wziąć pieniądze. Taki temat, który już kilka razy się przewijał w naszych materiałach edukacyjnych, skąd aktywni obywatele, jakieś grupy nieformalne, czy też początkujące organizacje pozarządowe mają te pieniądze brać. No ale teraz trochę koronawirus jeszcze bardziej skomplikował i zmienił sytuację. I z danych już zebranych wynika, że co trzecia organizacja pozarządowa musiała tej wiosny wstrzymać działanie. Najbardziej ucierpiały te, które zajmują się kulturą i sportem i które działają lokalnie, no czyli to jest nasz sektor, i zwłaszcza te, które też wynajmują lokale. I co można w takiej sytuacji w ogóle poradzić organizacjom? Jak, od czego zacząć rozmowę o pozyskiwaniu pieniędzy w tej nowej rzeczywistości?
To znaczy może przede wszystkim od tego, żeby troszeczkę zorientować się w swojej rzeczywistości lokalnej. To znaczy, żeby w pierwszej kolejności może tam poszukać możliwości poprawienia swojej sytuacji, bo mówimy tu już o czymś, co zaistniało w formie negatywnej. To znaczy ktoś musiał przerwać działania, ktoś gdzieś nie mógł zrealizować jakichś swoich zadań. Być może został z jakimiś kosztami, które są do pokrycia, no a niestety bez środków. Z takiej obserwacji, no też troszkę na gorąco, może nie statystycznej, może nie ogólnopolskiej, ale bardziej też z różnych środowisk lokalnych, w których pracuję i działam, bardzo dużo zależało od podejścia czy od wsparcia jakby samorządu. I nie mam tutaj na myśli stricte wsparcia finansowego, ale to mogły być kwestie dotyczące lokali, czyli ulg przy kwestiach korzystania z lokali, jeżeli organizacje miały, korzystały z tego typu form. To również mogły być kwestie ulg, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, którzy potencjalnie jakieś usługi organizacjom oferowali, czy sprzedawali, czy organizacje musiały za takie usługi płacić. Miałem dużo takich przykładów, gdzie udawało się to na poziomie takim lokalnym, przy obopólnym zrozumieniu, że tak powiem, sytuacji rozwiązać. To znaczy być może obniżka albo umorzenie jakiegoś czynszu, być może wstrzymanie konieczności zapłaty za jakąś usługę, która była wyświadczona, lub odroczenie w taki sposób, żeby organizacja mogła sobie spokojnie gdzieś z tego typu elementami poradzić. To takie pierwsze jakby rzeczy czy wskazówki, które gdzieś zawsze podpowiadałem, czyli żeby dopytać, sprawdzić, czy nie da się coś z tego typu tematami zrobić.
Czyli poszukać aktywnie też takiego rozwiązania. Tak na gorąco ja się zastanawiam, czy w ogóle takie dotychczasowe formy działalności, czy to jest w ogóle moment, żeby mówić, żeby się nad tym zastanawiać, czy takie dotychczasowo przyjęte, standardowe formy działalności organizacji nie odejdą przypadkiem do lamusa. To znaczy, że na przykład jeżeli ktoś myśli o zakładaniu teraz organizacji pozarządowej, czy właśnie zaktywizowaniu się, to może lepiej, żeby nie myślał właśnie o lokalu, tylko o działalności online. Jak pan to widzi? Jak to?
Wszystko tak naprawdę zależy od profilu, natomiast ja bym się aż tak bardzo też tego nie bał, ze względu na to, że, no mówię, przykładów możemy mieć mnóstwo i możemy też podać i takie skrajne z jednej i z drugiej strony, ale ja widzę taką sytuację, że po tych dwóch, trzech pierwszych miesiącach mamy już jakieś takie oswojenie się z całością osób i organizacji, i osób, które przychodzą gdzieś, myślą o działaniu tych organizacji. Oczywiście każdy bierze w swoim planie gdzieś pod uwagę to, że być może to wymarzone biuro, miejsce, nie wiem, stworzenie jakiegoś centrum kultury bądź innego środowiska, sali treningowej, nie do końca może mieć jakby odzwierciedlenie w tym, co będzie można rzeczywiście zrobić, aczkolwiek nie zauważyłem, żeby ludzie porzucali tego typu plany i też nie odradzam do końca, ze względu na to, że wydaje mi się, że dużo organizacji też bardzo fajnie pokazało, że potrafi elastycznie zareagować na taką sytuację, w której się znaleźliśmy, zaproponować inne formy działania. Oczywiście to pewnie będzie taki truizm, jak powiem, że duża część się przerzuciła gdzieś na te spotkania zdalne, czy takie formy no, niebezpośredniego kontaktu, ale też wydaje mi się, że w wielu organizacjach to wyzwoliło taką dużą kreatywność, jeżeli chodzi o to, co można zrobić. Oczywiście lepiej by było, gdyby ona się pojawiła bez całej tej pandemicznej sytuacji, ale myślę, że to też skłoniło nas trochę, tak trochę może otrzeźwiło nas troszeczkę i powiedziało, no, szukajcie różnych rozwiązań, nie róbmy tak, jak było, zarówno jeżeli chodzi o samo pozyskiwanie środków, jak i o sposoby działania. I szczerze powiem, nie widzę takiego bardzo dużego zastoju czy takiego wycofania się. Cały czas przychodzą, czy spotykam się z grupami też, które myślą o zakładaniu organizacji. Nie wstrzymała ich ta sytuacja. Myślę, że też ona była na tyle, no nie była aż tak dramatyczna, jak wszyscy się spodziewali i mam nadzieję, że już nie będzie. Więc widzę dużo nadziei w ludziach i takiego jakby zaangażowania mimo wszystko.
To pocieszające, że jednak mimo wszystko ludzie nadal chcą działać i że znajdują rzeczywiście twórcze sposoby wyjścia z takiego podejścia do problemów. To jest krzepiące. Natomiast jest, tu już przechodząc do takich konkretów, mamy tarczę antykryzysową i teoretycznie ona jest też dostępna dla trzeciego sektora, ale takie organizacje, które utraciły źródła dochodu, bo na przykład organizowały wydarzenia, jakieś warsztaty, szkolenia, ale wiosną tego roku dostały też pieniądze z różnego rodzaju grantów, czyli mają taką dywersyfikację dochodów, zgłaszają taki problem, że no z tego powodu niestety ta tarcza antykryzysowa dla nich nie jest dostępna, nie mogły się zgłaszać do niej, bo musiały wykazać spadek przychodów. No i tego ustawodawca, pomysłodawca tego rozwiązania nie przewidział, że trzeci sektor funkcjonuje trochę inaczej jak do tej pory. Co można im poradzić i czy właśnie te dotychczasowy sposób podejścia też pod względem finansowania do organizacji pozarządowych zdał tutaj egzamin, można powiedzieć, czy jakoś by to trzeba było skorygować?
To znaczy, moim zdaniem, gdybym miał tak opiniotwórczo jakby powiedzieć, jeżeli chodzi o samą tarczę, czy o moją opinię, jeżeli chodzi o samą tarczę antykryzysową, czyli te narzędzia pożyczkowe, wsparcie zatrudnienia, być może jakieś ulgi, jeżeli chodzi o ZUS, no to moim zdaniem one, oczywiście bardzo łatwo jest krytykować, trudno jest coś wymyślić, aczkolwiek one no, do trzeciego sektora, powiedzmy sobie szczerze, dostosowane nie były zupełnie. W jakimś tam procencie, czy niewielkim, one odpowiadały na te potrzeby, ale nawet sama konstrukcja tych narzędzi od razu podpowiadała to, że no, nie do końca ktoś znał specyfikę jakby działania tego sektora. Bardzo często odwoływał się do kategorii przychodów podmiotu, na przykład nie do w ogóle samego zatrudnienia w podmiocie, gdzie przychody no nie do końca zawsze są jakby jakimś wyznacznikiem tego, czy organizacja sobie radzi w sektorze, czy nie. Częściej bazuje na tych zasobach osobowych, ludzkich, czy też jakichś zasobach rzeczowych, które już posiada. Często tym wyznacznikiem była działalność gospodarcza, czy jej prowadzenie lub nie. No tutaj też jakby nie do końca to się w to wpisało. Też nie do końca fortunne były niektóre nazwy, które gdzieś się pojawiły, na przykład pożyczka. Ona z automatu sugerowała takie narzędzie zwrotne. No oczywiście jeżeli ktoś się nie wczytał w samą treść jakby narzędzia, czy tego akurat narzędzia tarczy, to mógł też z automatu zrezygnować i mam takich przykładów bardzo dużo, bo osobiście też prowadziłem i prowadzę nadal takie akcje informujące organizacje bezpośrednio, gdzie dzwonię, tłumaczę o tym, czym te narzędzia są, bo widzę, że wiele osób po prostu nawet nie zrozumiało, jak można z nich skorzystać, do czego one służą i bardzo dużo organizacji już na samym początku powiedziało, to nie dla nas. Więc tak jeszcze jakby przekuwając to na pewną poradę, to też bardzo bym prosił, żeby od razu organizacja nie mówiła, że to nie dla niej, tylko żeby zweryfikowała, jeżeli ma jakąś możliwość uzyskania takiego obiektywnego wsparcia, może w jakimś centrum wsparcia lub innej organizacji, która już korzystała, żeby dopytać, czy rzeczywiście z danego narzędzia nie może skorzystać, czy nie jest uprawniona, czy tylko takiej się wydaje. Bo mam naprawdę bardzo dużo takich przypadków, że organizacje zrezygnowały, tylko ze względu na to, że dane narzędzie nazywało się pożyczką, a nie tak naprawdę to była pożyczka, czy narzędzie, które jest umarzalne, ono jest bezzwrotne, pod pewnymi warunkami, które dosyć łatwo jest spełnić dla większości organizacji. Więc to jeszcze taka ponowna rewizja tego, to na pewno.
Mhm. Czyli odstraszyło ich to na wstępie. Z tymi grantami, o których wspominałam, też jest taki problem zgłaszany przez organizacje. Zresztą my również też tego doświadczyliśmy. Mianowicie, co roku jest tak, że jak wiemy, większość konkursów rozstrzyganych jest z początkiem roku. Najwcześniej umowy podpisywane są w marcu, mimo że formalnie te projekty się powinny zacząć od lutego, czy niekiedy nawet stycznia. No a pieniądze trafiają na konta organizacji też w marcu, z początkiem kwietnia, kiedy one realnie mogą zacząć działać. No właśnie, a w tym roku jeszcze ze względu na całą sytuację pandemiczną niektóre z nich wychodziły dopiero w lipcu, a nawet w sierpniu, znamy takie przypadki. No i czy tutaj jakaś korekta też w tej polityce grantowej nie jest potrzebna w ogóle tak systemowo, jak się zastanawiam, bo też to co jest, to spóźnienia i rozstrzygiwanie takie długie, no powoduje, że po pierwsze mamy zawsze lukę w finansowaniu, te pierwsze 3-4 miesiące w roku, no a teraz w okresie niepewnej sytuacji epidemiologicznej, no to dodatkowo brak tych środków mógł oddziaływać negatywnie dwojako. Raz, że organizacja nie miała żadnych pieniędzy, bo jeszcze tych ewentualnych pożyczek czy innych wsparć nie dostała, ale też tak demobilizująco, no bo nie wiadomo co robić, wszyscy zamknięci w domach, a to już by się realizował jakiś projekt.
Znaczy dokładnie tak, no tutaj dochodzi jeszcze to, że paradoksalnie ktoś mógł dostać pieniądze w kwietniu, ale i tak realizacja projektu z określonych względów mogła być wstrzymana albo nawet niewykonana. To znaczy,
właśnie.
Też są takie sytuacje, że ten przychód teoretycznie powstał, natomiast okazało się, że miesiąc czy dwa później w porozumieniu z gminą organizacja rozwiązywała umowę i oddawała pieniądze, bo nie była w stanie zadania zrealizować w obecnej sytuacji czy w danych wymogach. Więc takich sytuacji powstało bardzo dużo. No były też sytuacje, w których gminy wstrzymywały bardzo długo rozstrzygnięcia konkursów, same czekając na pewne wytyczne i to sanitarne, ale też pewne informacje na temat stanu swojego budżetu, który gdzieś tam spływał dopiero i okazywał się z miesiąca na miesiąc. Więc sytuacji takich jest bardzo dużo. Rzeczywiście odnosząc się do samego systemu dotacyjnego, jeżeli chodzi o granty takie publiczne, czyli te wszystkie źródła typu urzędy, ministerstwa, no niestety to nie jest jedyna jakby bolączka, bo przy źródłach prywatnych mówimy o podobnej trochę sytuacji. Tam też zawsze są jakieś terminy, jakieś przesunięcia. No pewną opcją czy pewnym wyjściem zawsze byłoby tworzenie zadań wieloletnich, które mogłyby w perspektywie jakiegoś czasu gwarantować coś organizacji. To znaczy mówić, że nie dostajesz teraz na pół roku czy rok, tak z przymrużeniem oka, bo to nigdy nie jest 12 miesięcy, a później znowu starasz się o kolejne przedłużenie, tylko już tworzymy dla ciebie perspektywę kilku lat na przykład, co jest możliwe w świetle jakby obowiązującego prawa. Jest taka opcja, więc to może być jakby rozwiązanie chociażby lokalne, nie wymagające zmiany prawa, tylko podejścia gdzieś lokalnego do tego typu dystrybucji środków. Pewne zmniejszenie szczegółowości rozliczania środków. Mam tu na myśli to, że dosyć mocno jesteśmy przyzwyczajeni do dużej skrupulatności, powiedziałbym, zwłaszcza jeżeli chodzi o granty publiczne. Każda pozycja budżetowa jest rozpisana, każdy element jest gdzieś tutaj weryfikowany, dokumentowany. Pytanie, czy nie dałoby się tego sprowadzić bardziej w kierunku jakiegoś tematu takiego rozliczania prawie że ryczałtowego, no może tu już za dużego słowa użyłem, ale żeby tworzyć przynajmniej bardzo ogólne kategorie wydatków, tak żeby organizacja miała większą swobodę w dysponowaniu tych środków. Oczywiście środki muszą być przeznaczone na zadanie, ale już w jakich kwotach, w jakich wysokościach, no mogłaby troszeczkę swobodniej sobie tutaj do tych elementów podchodzić. Więc są takie rzeczy, które moim zdaniem można byłoby zrobić nawet bez jakichś dużych zmian, rewolucji w samym systemie czy prawie, tylko one by wymagały jakby pewnej świadomości ze strony organizacji i danego na przykład samorządu, jeżeli akurat o samorządzie mówimy i o systemie zlecania w oparciu o ustawę o pożytku, wymagałyby po prostu chęci, tak mi się wydaje, bo wszystko do zrobienia nawet w oparciu o te obecne wzory ofert, obowiązujące przepisy i ustawę.
No właśnie, tak mi przychodzi do głowy, że może ta pandemia nie jest czymś złym, w tym sensie, że ona ujawniła, czy naświetla jakoś tak rozmaite też patologie, czy nie może też to jest to za duże słowo, ale wady pewne obecnego systemu finansowania trzeciego sektora i może to jest dobry właśnie moment, żeby tutaj coś zmienić, bo uderzyło to z dużą siłą. Na przykład to, o czym my mówiliśmy, czyli tak jak pan wspomniał o tym czasie obowiązywania tych grantów, no to podstawową bolączką jest to, że większość tych projektów można realizować, znaczy jest przyznawana tylko na projekty roczne, dwuletnie to jest już jakiś wyjątek gruby, w związku z czym trudno mówić o zapewnieniu stabilności zatrudnienia, pozyskaniu też dobrych fachowców często, no bo nie chcą się związać ich na dłużej z organizacją, jest trudno, jeżeli nie można zagwarantować zatrudnienia, zwłaszcza zatrudnienia etatowego. Więc jakie tutaj byłoby może najlepsze rozwiązanie, żeby te roczne granty to pewnie powinny jakoś ustąpić miejsca może dwu-, trzyletnim programom, czy?
Znaczy to jest zawsze oczywiście taka propozycja, że da się to w ten sposób rozwiązać. Można sobie ustalić pewne priorytety wspólnie z organizacjami i wskazać, że określone rodzaje czy obszary działań mogą być zadaniami wieloletnimi, a na przykład mimo wszystko zostawić sobie jakąś pulę środków na zadania jednoroczne, na przykład biorąc pod uwagę nowe podmioty albo chęć poszukiwania jakichś nowych działań na terenie naszym lokalnym, które można by było dofinansować i wesprzeć, a później po tym pierwszym, drugim roku zobaczyć, może włączyć je w ten plan wieloletni. Tu strategii może być dużo, ale ja jestem jak najbardziej jakby za tym, ze względu na to, że to i tak jest bardzo często tak, że mamy tak naprawdę w tych zadaniach rotacje tych samych podmiotów. To znaczy, że co roku te same czy podobne bardzo grono podmiotów stara się o te środki i wspiera swoją działalność. Natomiast to, co ja zauważyłem i to, co też ja już od jakiegoś czasu i to bez względu na pandemię, tylko już od paru ładnych lat podpowiadam organizacjom, to żeby próbowały jak najbardziej też uniezależniać się od takich rzeczy jak dotacje. To znaczy mi absolutnie nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że dotacje jest czymś złym, wręcz przeciwnie. Myślę, że one bardzo dużo wnoszą, zabezpieczają pewne rzeczy, ale żeby szukać też innych opcji. Przecież my jako organizacje możemy i prowadzić działalność działalność odpłatną i możemy prowadzić działalność gospodarczą i możemy teraz w zasadzie z udziałem różnego rodzaju platform takich crowdfundingowych czy tego typu działań gdzieś w sieci próbować pozyskiwać środki, zwłaszcza w środowisku lokalnym. Wydaje mi się, że dosyć łatwo jest organizacji zbudować gdzieś takie grono osób, które potencjalnie są zainteresowane wsparciem podmiotu. I myślę, że to jest ta droga, którą gdzieś tam powinniśmy się mocno rozwijać jako organizacje pozarządowe. Czyli nie skupiać się na tym, że ten grant to jest jedyny nasz podstawowy cel, tylko szukać innych też możliwości. Wydaje mi się, że trochę podmiotów też zaczęło przy tej okazji to robić.
Tak, no najtrudniej jest tutaj małym i średnim organizacjom, no czyli z reguły do tego grona się też zaliczają takie stawiające pierwsze kroki w trzecim sektorze, bo one nie mają jeszcze z reguły ani stałego zespołu, ani większych rezerw finansowych, ani też jakiejś wspierającej społeczności i zazwyczaj one właśnie, tak jak pan wspomniał, są uzależnione od jednego źródła i to są zazwyczaj środki z samorządów, które mają coraz mniej pieniędzy, a teraz to będzie jeszcze gorzej. Jak należałoby właśnie w tym przypadku zalecić im zdywersyfikowanie tych źródeł dochodu? Co tutaj jest możliwe w przypadku takiej małej organizacji?
To znaczy przede wszystkim to, co ja też zawsze proponuję, czy to, co zawsze sugeruję. Szukamy kogoś, kto być może na naszym terenie robi podobne rzeczy. To znaczy, jeżeli jest taka możliwość, to staramy się nie działać w pojedynkę albo nie dublować pewnych rzeczy, nie konkurować między sobą. Zwłaszcza w kontekście takich sytuacji, kiedy no, tych środków, tak jak pani powiedziała, no, będzie no, pewien deficyt na rynku, tak sobie to o tym powiedzmy, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie źródła samorządowe. To właśnie, próbujmy współpracować. To jest też taka trochę odpowiedź na sytuację taką, że my może nie mamy jakiegoś kontaktu, my może nie zbudowaliśmy jeszcze jakiejś społeczności, ale może ma to już jakaś inna organizacja, czy ten zasób posiada jakaś inna organizacja i dzięki temu, że my dla nich coś wykonamy, oni udostępnią nam na przykład ten zasób i razem uda nam się to łatwiej zrobić. Czyli współpraca, to też może brzmi bardzo ogólnikowo, ale to się sprawdza zawsze. To jakby jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, ja bym nie bagatelizował też zupełnie wsparcia z takiego sektora prywatnego, czyli sektora przedsiębiorców. Wiem, że każdy będzie w trudnej sytuacji teraz finansowej, ale okazuje się, że wbrew pozorom duża część przedsiębiorców nadal działa. Nadal z tego, co tak jakby obserwuję w bieżących moich gdzieś tam spotkaniach i relacjach, nadal są zainteresowani wspieraniem działalności społecznej czy tego zaangażowania społecznego, z korzyścią również dla siebie bardzo często. Natomiast podkreślam tutaj ten wymiar taki no, bardzo lokalny, swojego środowiska. Cały czas zachęcam też, żeby sprawdzać w swoim środowisku, kogo my mamy dostępnego, z kim możemy współpracować, z kim już pracowaliśmy, z kim możemy nawiązać dopiero taką współpracę, ze względu na to, że znowu oparcie się na samych źródłach grantodawczych, czyli wyszukaniem, nawet gdybyśmy sobie tu podali kilka adresów mailowych, czy adresów stron internetowych z konkursami grantowymi, to mielibyśmy ten problem, że nie jedna organizacja będzie tam startować, zwłaszcza jeżeli chodzi o konkursy ogólnopolskie. Proszę zobaczyć, co się zadziało z programem Narodowego Instytutu Wolności, który miał też taką ideę wspierania, specjalny program powołany tutaj związany ze wsparciem organizacji w trakcie COVID-19,
tak.
Który w zasadzie się zakorkował, bo i ilość środków i sposób ich dystrybucji jakby no nie i tak uniemożliwia otrzymania tych środków wszystkim. I to nie jest absolutnie zarzut do tego programu, tylko mówię o tym, że zapotrzebowanie jest tak duże, że ciężko jest teraz tak swobodnie, że tak powiem, w tym rynku grantów przebierać. Dlatego cały czas odwołuję się trochę do tej lokalności i do tego, co mamy pod nosem, bo być może właśnie jakieś takie rozwiązania w stylu nawet niefinansowym, że nagle jakaś instytucja bądź firma udostępni nam coś za darmo, czyli jakiś zasób w stylu miejsca, w stylu sprzętu czy niezbędnego jakiegoś medium typu strona czy obsługa jakiegoś narzędzia może się okazać cenniejszym niż pieniądze, które moglibyśmy na to dostać. Bo usługę na rynku możemy kupić zawsze, ale pieniędzy nie zawsze na nią zdobędziemy. Więc jakby w tych kierunkach gdzieś bym tutaj szedł i szukał.
Tak, warto się rozejrzeć, bo czasem nie dostrzegamy, że mamy potencjalne źródło wsparcia w najbliższym otoczeniu. Zresztą jeszcze też wspominając o tych programach NIW-u, to one też myślę przeżywają oblężenie, bo są właśnie takie nowe i trochę inną logiką układane, jak na przykład ten programy takiego bardziej systemowego wsparcia organizacji, których wcześniej nie było. Tam też jest olbrzymie zainteresowanie, no bo nie ma takich innych. To są jedyne przypadki takich programów, więc wszyscy składają wnioski i chcą z tego skorzystać.
Dokładnie tak. Ciekawym programem jest jakby dystrybucja FIO, ale mam tutaj na myśli o tym komponencie takiego regrantingu lokalnego, który w poszczególnych województwach się dzieje. Na pewno z tym też duża część organizacji się spotkała i myślę, że taki sposób jakby dystrybucji tych środków, no tak kolokwialnie mówiąc, robi też dobrą robotę, bo widzę z doświadczeń województwa śląskiego i nie tylko, że sporo, szczególnie młodych podmiotów, naprawdę dzięki temu uzyskuje takie minimalne, ale wystarczające na start pieniądze. Więc to jest tego typu sytuacja też warta uwagi.
Mm-hmm. Wspomniał też Pan o dwóch źródłach przychodu. Jedno to jest działalność gospodarcza, drugie to jest fundraising. I mam to, może włączę to w jedno pytanie, bo tutaj też są znaki zapytania, jeśli chodzi o tę działalność gospodarczą, to właśnie w myśl przepisów tarczy antykryzysowej te organizacje, które ją mają, były traktowane trochę jak przedsiębiorstwa. Natomiast ona z reguły pełni funkcję wyłącznie pomocniczą i pytanie, czy w ogóle jakby jest sens opierać tutaj się na tej działalności w takich sytuacjach, a dwa to fundraising, kiedy on może być skuteczny jako źródło pozyskania dodatkowych środków.
To znaczy tak, odpowiadając w zasadzie znowu trochę łącząc może odpowiedź z tymi dwoma pytaniami. Po pierwsze, wydaje mi się, że sam fundraising jako pojęcie w ogóle pozyskiwania środków z różnych źródeł, różnymi metodami, no jakby może czasami wymagać posiadania, czy tak to nazwijmy, rejestracji przez organizację działalności gospodarczej. Czasami to jakby jest ta elastyczność, która daje nam przewagę w kontakcie z przedsiębiorcą, w kontekście sprzedaży jakiejś usługi na przykład.
Wystawiania faktur, prawda? Przepraszam, weszłam w słowo, ale na przykład w przypadku wymiany usług takich jak promocja, no to jakieś wystawienie faktur zamiast za wsparcie promocyjne, to często się tak ze sponsorem organizację umawiają.
Tak. Dokładnie tak, to są tego typu elementy i one są jasne, one są bardzo często, nazwijmy to, incydentalne, to znaczy to nie jest tak, że my przez cały rok prowadzimy na zlecenia dużych firm jakieś kampanie promocyjne czy różne inne rzeczy, czy po prostu sprzedajemy im usługi, tylko te faktury wystawiamy kilkukrotnie w ciągu roku, natomiast to jest zawsze taki bilans jakby korzyści, czy mieć tą działalność gospodarczą, czy nie. Jeżeli w ogóle przewidujemy współpracę z przedsiębiorcą, jeżeli w ogóle planujemy jako organizacja posiadać jakiekolwiek produkty bądź usługi, to moim zdaniem zawsze jest to warte rozważenia, ze względu na to, że w dosyć prosty sposób może nam to dać dwie rzeczy. Po pierwsze, taką, tak jak powiedziałem, trochę większą elastyczność, czyli jeżeli nagle w trakcie rozmowy czy po przesłaniu jakiejś informacji przedsiębiorcy on powie, dobrze, ja wesprę dane wydarzenie, ale nie przekażę darowizny, bo mi się to za bardzo nie opłaca, tak mówiąc wprost, potrzebowałbym fakturę, no to my jesteśmy gotowi w zasadzie to zrobić od ręki. I to jakby zgodnie z prawem i zgodnie z tym, jak działamy. Druga kwestia to jest taka, że czasami wydaje mi się, że jako organizacje niepotrzebnie przekombinowujemy pewne rzeczy. To znaczy mamy bardzo często jako organizacja jakieś produkty bądź usługi typu, nie wiem, treningi, robimy jakieś wydarzenia, typu koncerty, typu jakieś warsztaty, tym podobne rzeczy. I bardzo często, bojąc się działalności gospodarczej, wrzucamy wszystko w działalność odpłatną pożytku publicznego. To oczywiście też możemy robić, bo jest to ten zakres, który najczęściej temu odpowiada. Natomiast no, bardzo mocno musimy się nagimnastykować z tym brakiem jakby nadwyżki, czyli przewagi tego, co do nas wpłynęło nad kosztami, które realnie ponieśliśmy. Coś tam na siłę dokładamy, ale tylko po to, żeby nie mieć działalności gospodarczej. O ile prostsze to czasami byłoby, żeby organizacja po prostu zwyczajnie tą działalność gospodarczą zarejestrowała. Jeżeli ma dochód na koncercie, to niech go ma. On i tak nie będzie dla niego, dla tej organizacji dużym obciążeniem, bo w 99% przypadków przeznaczy go na cele statutowe, czyli i tak ten dochód prawdopodobnie będzie zwolniony z podatku dochodowego. Jeżeli ktoś się tego boi, nie nastręczy to bardzo dużo więcej formalności. Kiedyś to jeszcze były pewne różnice związane z tym, że no tu działalność gospodarcza wiązała się z dodatkowymi, powiedzmy, sprawozdaniami do KRS-u. Teraz sprawozdajemy się w zasadzie w jednym miejscu albo w jeden sposób, bo elektronicznie, może nie w jednym miejscu, bo różnice są, ale to już nie jest aż taka przepaść, jeżeli chodzi o to, co było, a może to być pewna przewaga. No i w kontekście i fundraisingu, i działalności gospodarczej, no moim zdaniem kluczowe jest słowo plan. To znaczy, jeżeli my podejmujemy jakiekolwiek działania fundraisingowe, to my musimy wiedzieć, po co je podejmujemy, jaki jest nasz cel, co my chcemy osiągnąć, czy naszym celem jest rzeczywiście ten, oczywiście pozyskane środki, to jest najczęściej podstawowy jakiś gdzieś tam cel, ale czy przy okazji to jest zbudowanie jakiejś marki naszej organizacji, widoczności, zaufania do naszej organizacji. Wydaje mi się, że bez planu to jest tylko kilka takich działań, które gdzieś, czy akcji, które podejmujemy, ale one nie łączą się w całość i przez to bardzo często są nieefektywne, bo bardzo łatwo jest teraz nagle wrzucić gdzieś na jakiś portal zbiórkowy, nie wiem, ogłoszenie, że zbieramy. Tylko to nie wystarczy. Do tego trzeba dorobić dobrą treść, może to trzeba powiązać z innymi akcjami, może z naszą dobrą stroną internetową bądź profilem na Facebooku, który będzie mówił o tym, o czym, co robimy. Więc to jest jakby plan, to jest moim zdaniem takie słowo klucz gdzieś tutaj do tego wszystkiego.
Tak, i no, to na koniec w takim razie, może tak nietuzinkowo, spróbujmy sformułować taką zachętę pod adresem władz centralnych i samorządowych i różnych podmiotów zajmujących się, które są potencjalnym źródłem finansowania trzeciego sektora. Czemu to akurat ta sfera, ten sektor, który musi łączyć w sobie te umiejętności bardzo takie planistyczne, musi być z jednej strony bardzo rzeczywiście skrupulatny i przewidujący i daleko myślący do przodu, a z drugiej strony no właśnie balansować między tym twórczym chaosem, swobodą, inicjatywą, wymyślaniem różnych rzeczy. Czemu on właśnie potrzebuje wsparcia i czemu należałoby się mu jakoś przyjrzeć na nowo, tak żeby te możliwości wsparcia udoskonalić i dostosować do nowych sytuacji?
To znaczy, odpowiedź jest i prosta, i nieprosta. To znaczy, przede wszystkim trzeba pamiętać, że te organizacje pozarządowe to są po prostu najczęściej mieszkańcy danej społeczności, danej miejscowości. Proszę też pamiętać, że proszę pamiętać, kieruję bardziej do samorządowców czy do władz lokalnych. Proszę pamiętać, że te organizacje pozarządowe to są ludzie i to jest wszystko system naczyń połączonych. To znaczy, to, że organizacja nie zrealizuje jakiegoś zadania, to nie jest tylko kwestia tego, że grupa osób nie zrealizuje jakiegoś pomysłu, który sobie wymyśliła. Bo ten pomysł to jest pomysł, który wynikał po pierwsze z jakiejś uzasadnionej potrzeby, czyli ktoś zgłosił takie zapotrzebowanie, ktoś widział, że czegoś w naszym mieście, w naszym miejscu brakuje i jakaś organizacja bądź grupa osób próbuje tą potrzebę zaspokoić. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, też należy pamiętać, że ta organizacja, realizując to zadanie, dostarcza samym mieszkańcom pewnych ciekawych rozwiązań czy odpowiedzi na ich potrzeby. Druga sprawa, bardzo często jest pracodawcą. Może chwiejnym, może nie zawsze takim, który da zatrudnienie na 5 lat albo na umowę na czas nieokreślony, ale nawet na rok, czyli daje możliwość jakby zapłacenia, zdobycia wynagrodzenia, zdobycia doświadczenia zawodowego, podniesienia kwalifikacji, no to są tego typu aspekty. Trzecia sprawa, no tutaj też bardzo dużo organizacji przy okazji tej pandemii zwracało mi uwagę na to, że przecież zrealizowanie jakiegokolwiek zadania wiąże się również z tym, że organizacja sama zakupuje u różnych innych podmiotów usługi. Nie realizuje wszystkiego sama, nie jest w stanie tego zrobić. Czasami potrzebuje zakupić wynajem sprzętu, czasami zakupuje jakieś materiały drukowane, być może zakupuje, nie wiem, kopię filmu bądź opłaca za X. To nie jest tak, że to te pieniądze trafiają tylko do tej organizacji i to ona bezpośrednio na nich jakby korzysta nagle, budując swój majątek czy kapitał. Tak naprawdę to są pieniądze, które są dystrybuowane dalej i są moim zdaniem no, jednymi z lepiej zainwestowanych pieniędzy na rynku, bo one trafiają do ludzi, w lokalne potrzeby, wspierają również lokalnych przedsiębiorców. No, wydaje mi się, że należy to traktować po prostu jako taki system naczyń połączonych.
Tak, wszystko się łączy. Aktywni obywatele, aktywny samorząd, aktywne państwo, tak jakieś powinny być hasła. Ja bardzo dziękuję za te cenne sugestie, też wynikające z praktycznych doświadczeń, z praktycznych obserwacji, od zbieranych z rynku, od organizacji, które się do państwa zgłaszają. Naszym gościem w dzisiejszym podcaście był pan Tomasz Pawłowski z Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Ja się nazywam Beata Chomontowska, a projekt Kulturalny Instruktaż Obywatelski NGO Zrób To Sam jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Bardzo dziękujemy za obecność i wysłuchanie. Do widzenia.
Dziękuję bardzo.